Bardzo ciekawa informacja, to polski rynek wart blisko miliarda. To polski rynek nagrań muzycznych. W 2025 roku, donosi Rzeczpospolita, urósł o ponad 14% i osiągnął wartość 971 milionów i awansował na 16 miejsce w światowym rankingu Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego. To są takie utwory, w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych polskich utworów w radiu znaleźli się między innymi Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz z Wiktorem Nie Mówię Tak, Nie Mówię Nie oraz Kuban Fowst i Zalia z przebojem Kyoto. Będziemy w przyszłym poranku, mam nadzieję, spróbuję Państwu zacytować te utwory młodych twórców. Mija rok, odkąd premier Donald Tusk w reakcji na sprawę słynnej kawalerki pana Jerzego zlecił ministrom, by pilnie przygotowali rekomendacje, w jaki sposób polskie prawo może skutecznie chronić seniorów przed wyłudzeniem. Zorganizowano okrągły stół. No i nic się nie wydarzyło. To w Rzeczpospolitej informacja i Allegro w europejskiej czołówce goni Amazon. Choć Allegro szybko rozwija działalność zagraniczną, jej dalsza ekspansja będzie wymagała zmierzenia się z rosnącą konkurencją z Chin i ograniczeniami logistycznymi. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Senator Koalicji Obywatelskiej posługuje się fałszywą dokumentacją medyczną. Szpital obnaża kłamstwa po doniesieniach o tym, że syn senatora K.O. Tomasza Lenca miał przeprowadzony zabieg chirurgiczny poza kolejnością i bez wymaganej dokumentacji medycznej. Dyrektor szpitala powołał komisję, która wyjaśnia sprawę. Lenc wydał wczoraj oświadczenie, w którym zapowiada złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dyrektora powiatowego szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusza Trojanowskiego. To chyba skądś znamy. To Dziennik Gazeta Polska, ale też Wirtualna Polska pisze o tym, jeśli chodzi o portale. No i informacja, która jest ostatnią informacją z przeglądu prasy. Polska, podatkowy raj dla bogaczy. Zamożni zagraniczni podatnicy, którzy zdecydują się płacić PIT w Polsce, będą mogli liczyć na prezenty od fiskusa. Czy stać nas na to, skoro mamy problem z dopięciem budżetu? Zagraniczni bogacze po podatkowej przeprowadzce do Polski przez 10 kolejnych lat mogą płacić 200 tysięcy ryczałtu od swoich przychodów z zagranicy, niezależnie od ich wysokości. To Dziennik Gazeta Prawna. Tyle tytułem przeglądu prasy. Jeszcze jedna informacja dosyć istotna, ponieważ jest dziś, przepraszam bardzo, 13 dzień kwietnia, to jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Trzeba odnotować bardzo ważną informację, a mianowicie Centrum Europy, serwis Centrum Europy specjalizujący się w tematach regionu Europy Środkowo-Wschodniej opublikował informację o skandalicznej wystawie Rosjan w Katyniu. 10 wieków polskiej rusofobii. Tam stało się to 10 kwietnia, czyli dokładnie w rocznicę zbrodni katyńskiej i jednocześnie katastrofy smoleńskiej. Ekspozycja została przygotowana przez Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne. Na tej ekspozycji pojawia się zdjęcie między innymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. To tytułem wstępu, bo już widzę, że nasz gość oczekuje. Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów ze Stanów Zjednoczonych, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
A właściwie chyba dobry wieczór dla Ciebie.
U mnie dobry wieczór, bo rzeczywiście mamy w Nowym Jorku środek nocy, godzina 1:19.
Dziękuję tym bardziej za możliwość porozmawiania. Prezydent Donald Trump ogłasza, że Wielka Brytania i inni wyślą okręty. Zapowiedział to w rozmowie z Fox News, że kilka innych krajów wyślą okręty przeciwminowe do cieśniny Ormus. Potwierdził też, że planuje zablokować cieśninę. Czy to są informacje, które są ostatnie, jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie?
W tym momencie cały czas nie jest potwierdzone, że rzeczywiście inne państwa mają wysłać swoje okręty wojenne. Natomiast rzeczywiście z najnowszych informacji przekazywanych przez prezydenta Donalda Trumpa wynika, że jutro o godzinie 10 rano z czasu wschodnioamerykańskiego, to będzie godzina 16 w Polsce i godzina 17:30 w Iranie, ma rozpocząć się blokada morska tego kraju. Marynarka stanów wojennych nie będzie wpuszczać ani wypuszczać wypuszczać żadnych okrętów, które zmierzają bądź chcą wypłynąć z irańskich portów. Ponadto amerykańska marynarka wojenna ma również zablokować samą cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone zapowiedziały również zatrzymywanie wszelkich statków, które opłacą myto Teheranowi za możliwość pokonania tej cieśniny. To jest oczywiście odpowiedź na fiasko negocjacji, które toczyły się w miniony weekend w Islamabadzie. Tą pewną klęskę czy brak porozumienia potwierdził zarówno Teheran, jak i Waszyngton. Tutaj wiceprezydent J.D. Vance, który kierował amerykańską delegacją, powiedział, że te rozmowy nie przyniosły żadnego rezultatu. Stany Zjednoczone stawiają bardzo określone czerwone linie. Przede wszystkim chodzi o całkowitą rezygnację przez Iran z programu nuklearnego, demontaż wszelkich instalacji nuklearnych, również oddanie znajdujących się w posiadaniu reżimu kilkuset kilogramów wzbogaconego uranu, który no w tym momencie może być bardzo szybko jeszcze mocniej wzbogacony, tak aby być wykorzystywanym w bombach nuklearnych. Oczywiście kwestia odblokowania cieśniny Ormus jest tutaj również kluczowa. W związku z tym nie ma żadnego przełomu w negocjacjach i jeżeli te zapowiedzi się spełnią, a wszystko wskazuje, że tak, chociaż znając działania prezydenta Donalda Trumpa, być może za kilka godzin okaże się, że jednak sytuacja wygląda inaczej. Myślę, że tutaj chyba już nikt nie ośmieli sobie na to, żeby być czegokolwiek pewnym, przewidując działania tej administracji. Ja również nie zaryzykuję, nie dam sobie ręki uciąć. To bez wątpienia, bo mógłbym zostać bez ręki. Natomiast no, takie są te najnowsze informacje, które się pojawiają, że rzeczywiście ta blokada morska ma się rozpocząć jutro o, jak jeszcze raz powiem, godzinie 16 czasu polskiego. Czy ona okaże się, jeżeli zostanie wprowadzona, czy ona okaże się skuteczna? Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone będą miały możliwość odcięcia Iranu? To pokażą najbliższe dni. No i pytanie oczywiście, jak na to odpowie irański reżim.
Na Węgrzech doszło do historycznej zmiany. Po 16 latach Viktor Orbán oddaje władzę na Węgrzech. Czy są już komentarze w Stanach Zjednoczonych? Czy Amerykanie w ogóle interesują się tymi wyborami na Węgrzech?
Na pewno nie ma na razie komentarza prezydenta Donalda Trumpa, który na pytanie dziennikarki po prostu pożegnał się, krótko mówiąc, odwrócił się i nie odpowiedział na to pytanie. Tak, oczywiście pojawiają się już pierwsze komentarze, które tutaj przede wszystkim podkreślają, że jest to pewnego rodzaju klęska środowisk konserwatywnych w Europie. Ja wiem, że to może budzić u nas pewnego rodzaju, no, co najmniej dwuznaczne skojarzenia Viktora Orbána jako konserwatysta, który jednocześnie blisko, może nie współpracował, chyba może powiedzieć współpracował z Moskwą. Natomiast no, pamiętajmy, że tutaj z punktu widzenia amerykańskiej tej strony konserwatywnej, no często Budapeszt był postrzegany jako pewnego rodzaju taka właśnie prawicowa twierdza w Europie. Zresztą Amerykanie mają też dosyć takie silne osadzenie, powiedziałbym, właśnie na Węgrzech. Tam działają amerykańscy eksperci. No chociażby Amerykanin Gladden Papin jest dyrektorem Węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I jednocześnie no właśnie Budapeszt był postrzegany jako pewien taki przyczółek tego międzynarodowego ruchu konserwatywnego, nowej prawicy. Ja myślę, że to warto tutaj podkreślić, że z punktu widzenia amerykańskich konserwatystów pewnego rodzaju taka kontrrewolucja prawicowa ma wymiar nie tylko amerykański, ona właśnie ma wymiar szerszy, obejmujący całą zachodnią cywilizację, w tym również Europę. No to oczywiście było wielokrotnie widać, chociażby podczas wystąpienia wiceprezydenta J.D. Vance'a w zeszłym roku podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Tutaj pytanie, na ile ten wynik wyborczy Fideszu, który no, wszystko na to wskazuje, będzie katastrofalny. Cisza prawdopodobnie, to sprawie chyba już pewne, uzyska większość konstytucyjną. Na ile to może rzucić się cieniem właśnie na same środowiska republikańskie w Stanach Zjednoczonych, również na wiceprezydenta J.D. Vance'a, który przecież kilka dni temu poleciał do Budapesztu, no i w zasadzie w taki bezpośredni sposób wsparł Viktora Orbána. Chyba żaden inny polityk europejski nie otrzymał aż tak jednoznacznego poparcia ze strony tej administracji. Okazało się, że ono nie przyniosło żadnych efektów. Czy było kontrskuteczne, no to trudno jest w tym momencie oceniać, ale trudno powiedzieć, żeby ta misja amerykańska zakończyła się sukcesem. Także tak, to jest oczywiście bardzo mocno komentowane. Z kolei po drugiej stronie, tej nazwijmy liberalno-lewicowej, no panuje pewnego rodzaju triumfalizm, takie przekonanie o tym, że udaje się powstrzymać tę narastającą populistyczną prawicową falę, która grozi zalaniem Europy.
I mamy jeszcze jedną informację, która jest też bardzo istotna chyba z punktu widzenia takiej dynamiki politycznej Donalda Trumpa. Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, uznał Donald Trump. Przywódca USA zamieścił wpis, w którym krytykuje Leona XIV. Jakie są komentarze po ten spór na linii Watykan, administracja Donalda Trumpa narastał, ale nie widziałam, żeby było aż takie zaostrzenie. To ta informacja o tym ostatnim wpisie wywoła jakąś reakcję w Stanach Zjednoczonych, czy amerykańscy komentatorzy już są tak uodpornieni na słowa prezydenta Donalda Trumpa, że już nie do wszystkich rzeczy się odnoszą?
Myślę, że na szersze komentarze poczekajmy jeszcze kilka godzin. Ten wpis został opublikowany o godzinie 21 czasu tutaj miejscowego, a także niedzielny wieczór. Zacytowałeś tylko jego niewielki fragment. Ten wpis jest bardzo obszerny. No i rzeczywiście powiem szczerze, szokujący. Tutaj prezydent Donald Trump mówi, że papież Leon jest po prostu jest słaby, jeżeli chodzi o kwestie pewnego rodzaju walki z przestępczością. Jest tragiczny pod kątem prowadzenia polityki zagranicznej. Dodaje również, że gdyby nie jego, Donalda Trumpa, zwycięstwo w wyborach prezydenckich, to papież Leon XIV nie zostałby wybrany na stolicę Piotrową, że w pewien sposób sprzyja on tym reżimom, które chcą posiadać broń nuklearną. Jednocześnie, że spotyka się z sympatykami Baracka Obamy. Tutaj chodzi konkretnie o spotkanie z zeszłego tygodnia z Davidem Axelrodem, który był jednym z głównych strategów zwycięskich kampanii prezydenckich Baracka Obamy w roku 2008 i w 2012. No, także to jest bardzo długi i niebywale krytyczny wpis pod adresem Ojca Świętego. No, chyba takiego wydarzenia sobie nie przypominamy, żeby jednak przywódca jakiegokolwiek państwa pozwalał sobie na tak otwartą krytykę papieża. Tutaj ten spór rzeczywiście narastał od kilku dni. Sam papież Leon XIV ostatnio skrytykował Donalda Trumpa, odwołując się między innymi do wpisu amerykańskiego prezydenta, słów, w którym groził Iranowi, że zniszczy całą cywilizację. No, papież Leon XIV odpowiedział, że takie słowa są naprawdę niedopuszczalne. Dodał również, że ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu i są takim znakiem pewnego rodzaju nienawiści, zniszczenia. Więc to była z kolei otwarta krytyka, no może nie bezpośrednio prezydenta Donalda Trumpa, ale tych pewnych planów amerykańskich. Natomiast ona jednak była utrzymana w pewnego rodzaju tonie dyplomatycznym. Ten dzisiejszy wpis amerykańskiego prezydenta, myślę, że poza język dyplomatyczny zdecydowanie wybiega. Tutaj dodajmy jeszcze, że o takim pogłębiającym się konflikcie pomiędzy Waszyngtonem a Watykanem donosił między innymi wpływowy portal Free Press, który ujawnił, że w styczniu ówczesny nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, kardynał Christophe Pierre, został wezwany do Pentagonu po tym, jak Leon XIV w przemówieniu do korpusu dyplomatycznego miał mówić o tym, że zasada nieużywania siły w celu naruszenia granic innych państw została podważona i że nie można dopuścić do dyplomacji opartej na sile. I podczas tego spotkania w Pentagonie wiceszef Pentagonu, bardzo wpływowy Elbridge Colby, miał powiedzieć nuncjuszowi, że Ameryka ma potęgę militarną, by robić właściwie to, co chce na świecie. i doradzał Kościołowi, aby stanął po stronie Stanów Zjednoczonych. Z kolei inny z obecnych na tym spotkaniu amerykańskich wysokiej rangi urzędników miał podobno odwoływać się do papiestwa awiniońskiego, czyli okresu, tak upraszczając, w XIV wieku, kiedy był papież pod wpływem przymusu ze strony ówczesnego króla Francji, przeniósł się do Awignonu i potem mieliśmy sytuację papieża i antypapieża. No więc to miały być takie groźby bezpośrednio pod adresem stolicy apostolskiej. W związku z tym podobno papież Leon XIV miał odwołać swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych, czy przerwać proces jej przygotowywania. To nie są potwierdzone informacje. Natomiast ten konflikt narastał. Myślę, że dzisiaj Donald Trump w tym konflikcie no, zrzuca pewnego rodzaju bombę atomową dyplomatyczną, no, jak mówię, w takich bezpardonowych słowach, mówiąc o papieżu, że jest słaby, że sprzyja przestępcom, sprzyja reżimom posiadającym broń nuklearną, że a tak w ogóle to, że został papieżem tylko dlatego, że Donald Trump został prezydentem.
Bardzo serdecznie Ci dziękuję i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wizytę po prostu w poranku w net. Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów z prosto z Nowego Jorku. Wszystkiego dobrego, Tomku.
Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego dnia. No i za kilkanaście godzin przekonamy się, czy rzeczywiście dojdzie do blokady morskiej Iranu, czy to kolejny blef.
Będziemy obserwować. Wszystkiego dobrego, Tomek. Do usłyszenia, do zobaczenia. A teraz dla Państwa, zanim połączymy się z profesorem Maciejem Szymanskim, będziemy rozmawiać oczywiście o Węgrzech, to dla Państwa Fats Waller może teraz zagra. 35 minut po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest profesor Maciej Szymanowski. Dzień dobry, panie profesorze. Halo, halo, dzień dobry. Panie profesorze, słyszymy jakąś przyjemną muzyczkę w tle, ale profesora chyba nie słyszymy. To za chwileczkę wrócimy, szukamy, jest profesor już, nie mamy. To może dla państwa jeszcze posłuchamy przez chwilę Niny Simone i spróbujemy jeszcze raz połączyć się z profesorem Maciejem Szymanem. Poranka Wnet. No, takie historie się zdarzają czasami w naszej sytuacji redakcji, która jest dla państwa redakcją, która pracuje w terminach newsowych. To ja będę dalej przeglądać portale, czekając na połączenie z naszymi gośćmi, bo jeszcze będziemy próbować połączyć się z Libanem, z Kazimierzem Gajowym, studio Bejrut, żeby opowiedzieć, co się dzieje w tym czasie w Libanie. Tymczasem spływają pierwsze komentarze po wyniku wyborów na Węgrzech. Czy wszyscy cieszą się? Czechy stracą sojusznika w Unii Europejskiej. Partia TISA zdobyła większość konstytucyjną. Viktor Orban pogratulował Péterowi Madziarowi, co nie zostało chyba mocno odnotowane przez wszystkie media, więc tu należy też złożyć pokłon Viktorowi Orbanowi za to, że zachował się jak człowiek z dużą klasą polityczną, a mianowicie potrafił podać rękę zwycięzcy. Rzadko się to w współczesnej polityce zdarza, a szkoda. Na miejscu dziennikarze, którzy relacjonowali, piszą o wielkim święcie demokracji. Przed wyborami było takie mnóstwo komentarzy było a propos tego, co się może wydarzyć na Węgrzech, że ta demokracja została zagrożona. Tymczasem nie udało się, nie udało się potwierdzić informacji, jeśli chodzi o połączenie z profesorem Maciejem, ale będziemy się łączyć za chwilę z naszym komentatorem, panem Michałem Karnowskim. Jeszcze nie. Jeśli chodzi o wynik wyborów, to nawet sondaże nie były tak dramatyczne dla obozu Fideszu. Viktor Orban w tej chwili będzie partią opozycyjną. Jaką partią opozycyjną będzie wobec obecnej sytuacji politycznej, to się okaże w ciągu najbliższych dni. Gościem Poranka Wnet jest Michał Karnowski. Tak, to jest nowy projekt pana Michała Karnowskiego, ale już o tym pewnie wielokrotnie państwo słyszeli na naszej antenie. Dzień dobry.
A dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. To jakie są pierwsze pana wrażenia po wyniku wyborów na Węgrzech?
No nie pierwsze, bo niestety miałem możliwość widzieć to na żywo, bo akurat no, jestem na Węgrzech i udało mi się nawet wkręcić na taki wieczór wyborczy partii pana Orbana, czyli partii Fidesz. No atmosfera nie była od początku najlepsza. Ja myślę, że to się tak wahało między taką nadzieją na cud, że może jednak wygramy, oczekiwaniem takim no, racjonalnym, że to będzie po prostu porażka, a nie porażka konstytucyjna. No więc przyszedł szok i to był szok. Ja widziałem ludzi, którzy płakali, ja widziałem ludzi, którzy byli naprawdę załamani. Musimy sobie uświadomić, 16 lat władzy. Duże osiągnięcia. Tam nas faszerują w Polsce takimi danymi, że tutaj Węgry, tam gospodarczo, tak, siak. No, może statystycznie to, wiadomo, liberałowie umieją pompować rozmaite rzeczy, ale Węgrom się dość dobrze żyje. Jest to kraj stabilny, spokojny, taki bardzo poukładany, grający też międzynarodowo w zupełnie innej lidze, niż jakby wynikałoby to z jego wagi gospodarczej, demograficznej i geograficznej. Więc to wszystko jakby gdzieś tam przepada, tak? Muszą się na nowo tutaj poukładać, odnaleźć. No powiem szczerze, że nagle na wadze zyskały polskie doświadczenia, więc pytają mnie niektórzy znajomi, przyjaciele, jak
i
to
co
jest,
teraz będzie?
Jak się przez ten okres przechodzi. No ja no powiem, że żałobę trzeba przeżyć, ale potem trzeba się jak najszybciej otrząsnąć i być opozycją, tak? I bronić mediów, bronić instytucji, że też pewna zmiana technologiczna, która przyszła, pozwoliła zafunkcjonować takim mediom wspaniałym, niezależnym, jak Radio Wnet, Telewizja Republika, Telewizja w Polsce, czy teraz kanał TAK, który ja wspólnie z Tulickim i Adamczykiem, moimi kolegami, współtworzę. Więc takie to rozmowy się toczą. No, oczywiście jest pytanie, tak, które się nad tym wszystkim unosi. Co się stało? Dlaczego? Z czym tak naprawdę? Z kim przegrał Viktor Orban? No z kim to wiemy, tak? Z Peterem Madziarem, dziwnym człowiekiem, takim nieodpowiedzialnym, takim, który nie panuje nad własnymi emocjami, który jest uwikłany, już w trakcie tej kampanii był uwikłany w różne takie skandale, wręcz obyczajowe, więc to jest w ogóle no, typ polityka, tak powiedziałbym, że no, nowej generacji, czegoś takiego nie było. I to jest pytanie, czy on to udźwignie, czy on to wytrzyma, czy on będzie takim człowiekiem stabilnym, prawda, na tym stanowisku. Na pewno Viktor Orban przegrał z wojną i z COVID-em, czyli trochę z tym, z czym w Polsce też przegrała władza w 2023 roku, władza pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No, ludzie to odczuwają, tak? Znaczy rząd może się dwoić i troić, a żyje się po prostu gorzej. No, nie można powiedzieć, że żyje wam się lepiej. Na pewno Viktor Orban przegrał z trochę takim no, rozprzężeniem we własnych szeregach. No, 16 lat władzy, różne skandale, czasami wymyślane przez media. Ale ludzie mieli takie poczucie, że no może sobie za dużo pozwalają, ludzie łatwo w takie poczucie wpadają. No i ostatni element to po prostu zmęczenie. To po prostu zmęczenie tymi samymi twarzami przez 16 lat. Były korekty, ale pewnie za małe. Były zmiany kadrowe. W Polsce to się pojawiło na wielką skalę po 8 latach rządów PiS-u, po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. No to tutaj sobie wyobraźmy 16 lat i dużo, dużo większą władzę. Co dalej? No Viktor Orban, widziałem to z bliska, widziałem jego twarz, widziałem jak to przeżywa. Może najtrudniejsze przemówienie w jego życiu. Musiał wyjść do ludzi i przyznać się do potężnej porażki. I Viktor Orban powiedział, że on będzie dalej walczył o swój kraj, że on będzie dalej swojemu krajowi służył. No to są takie okrągłe na razie słowa. Pogratulował też zwycięzcy. Tutaj się naprawdę z dużą klasą zachował. No i musi na nowo odnaleźć formułę obecności Fidesz, tak, na scenie politycznej. Prezesowi Kaczyńskiemu to się udało, tak. Wygrał potem wybory prezydenckie, ja przypomnę, dziś ma szansę, pewnie, może nie sam, może sam, nie wiem, jako formacja, ale na zwycięstwo w roku 2027. No ale Fidesz musi tutaj też iść jakąś tą ścieżką, tak? Musi pokazać, czym chce być. No było też przemówienie Petera Maggiara, który jest bardzo butny, bardzo taki pewny, zapowiada zemstę, odwet, żąda już w tej chwili najnowsze doniesienia, żeby zrezygnował prezydent, żeby główni urzędnicy odeszli. No doradzałbym, żeby nikt z niczego nie rezygnował. Tyle Maggiar władzy dostał, ile dostał. Przedstawianie tego jako jakiejś rewolucji w reżimie jest zakłamane. No zakłamane chociażby z tego prostego faktu, że mamy demokratyczną transformację władzy, demokratyczne kazanie, że uszanowano wynik wyborów. Ileż tam mówiono, że Orban władzy nigdy nie odda, że jest dyktatorem. Jak widzimy, to wszystko były tylko manipulacje.
No i jeszcze pytanie o słynną politykę energetyczną, która była jakby głównym zarzutem wobec w Europie, głównie w strukturach Unii Europejskiej, że Viktor Orban współpracuje z Rosją. Czy tutaj widzi pan, panie redaktorze, szansę na zmianę polityki, jeśli chodzi o politykę energetyczną Węgier? Czy te porozumienia z Rosją, które już Viktor Orban zawarł, będą dalej kontynuowane?
No wyobraźmy sobie taki niewielki kraj w Europie, który nie ma połączenia z morzem. No ma sąsiadów, jakich ma. Wiemy, jak bardzo droga jest też taka logistyka przepływowa naziemna, której zresztą od strony morza nie ma w tej skali, żeby zastąpić drużbę, czyli przyjaźń, tak, po naszemu rurociąg. No po prostu, znaczy można to zrobić, no tylko ceny energii będą podwojone, po prostu podwojone. Albo nawet potrojone, bo Węgrzy mają tanią energię i to służy ich gospodarce. Ja się szczerze mówiąc tego nie spodziewam. Pamiętajmy, że Maggiar wygrał nie dlatego, że szedł jako przeciwieństwo Orbana. On mówił coś zupełnie innego. On mówił, ja jestem lepszym, młodszym, dawnym Orbanem. I powoływał się tu na to, że w 2024 roku dopiero odszedł z Fidesz, gdzie nie był jakąś ważną postacią, był mężem pani, prawda, Wargi, czyli Judith Wargi, czyli minister sprawiedliwości, która z kolei musiała odejść po takim skandalu z ułaskawieniem osoby, która popełniła bardzo zły, ohydny czyn. Więc Maggiar w ogóle, on organizował marsze z pochodniami. No to jest polityk, który w ogóle prawie nie pokazuje flagi europejskiej. Znaczy to jest przebieranka, taka na maksa, taka, przy której przebieranka tuskowa jest niemal niczym. Ja powiem szczerze, uważam te zarzuty wobec Węgrów w tym temacie za po prostu dęte, za chucpiarskie. No oni dbają o swój własny interes. Przecież są członkami Unii Europejskiej, tak? Przecież Viktor Orban głosował za większością zdecydowaną sankcji. No to się jest straszna afera, że tam trzy chciał zdjąć. Przecież Viktor Orban przyjął uchodźców z Ukrainy. Nigdy nie mówił, że nie wiem, nigdy nie wspierał jakby Rosji realnie. No, to była pewna taka gra. On w ogóle miał taką ideę, taką linię polityki między zagranicznej i własnej, że Węgry są za małe, żeby być w konflikcie z potęgami świata. I zauważmy, że dzisiaj jest żałoba w Waszyngtonie. Dzisiaj jest w jakiejś mierze naprawdę żałoba w Pekinie, bo miał z Chinami bardzo dobre relacje. W Jerozolimie, bo miał dobre relacje z państwem Izrael, bardzo dobre. I jest też żałoba w Moskwie jednocześnie, ale no jakby ta Moskwa jest tak sfokusowana. Tak naprawdę chodziło o to, że prowadził suwerenną, niezależną politykę. Tak naprawdę była tu bitwa o to, czy Węgry są państwem suwerennym. Ja zawsze przypominam takie kraje, które są w Europie, są w Unii Europejskiej, gdzie naprawdę nie ma praworządności, nie ma uczciwej dystrybucji środków unijnych, gdzie w ogóle ludzie wyjeżdżają i w ogóle jest taki straszny bałagan. No weźmy taką Bułgarię na przykład. I nikt się tej Bułgarii nie czepia. Bo to nie chodzi o to, jak rządzić, to chodzi o to, czy jesteś uległy, tak? Czy jesteś uległy. No, także dla Europy to jest wszystkim bardzo zła wiadomość. To jest Europa, to jest bardzo zła wiadomość także dla nas, Polaków, którzy cenią suwerenność, niepodległość i wolność własnego państwa. Ponieważ myślę, że bardzo źli ludzie wymyślą teraz, uznają to, co się zdarzyło za takie windows of opportunity, czyli no okienko możliwości w kierunku zglajszachtowania Unii Europejskiej. Jak się rozejrzymy po Europie, to tych punktów oporu jest dzisiaj bardzo niewiele. Jednym z nich jest prezydent Karol Nawrocki, który wsparł Viktora Orbana, ale bardzo, bardzo tak miękko, słabo. No może jakieś tam racje za tym stały. Pan profesor Sławomir Cęckiewicz nawet napisał taki wpis w internecie, że no może to i dobrze, bo to klaruje obraz. No, zobaczymy, jaki będzie ten lepszy, prawda, przywódca węgierski z punktu widzenia polskiego. Myślę, że długo, długo nie będzie. Polacy, podkreślę to jeszcze, zawsze mogli na Węgrów pod wodzą Viktora Orbana liczyć. Zawsze. Oni nas zawsze wspierali. Nas, czyli te patriotyczne siły, patriotyczne, wolnościowe, tak. Nie mówię tu oczywiście o wszystkich stronach sceny politycznej, ale tak widzieli jakby interes Polski, tak widzieli dobro Polski i te siły wspierali. I robili to absolutnie bezinteresownie, robili to w przyjaźni. Zawsze mówili, że mamy rzeczy czy tematy, w których różnie nam patrzymy, tak? Ale, no ale tak. No w Budapeszcie jeszcze powiem, że, no i chciałem jeszcze powiedzieć tylko, że bardzo w takim razie, no to musimy za to Węgrów mieć tutaj w dobrej pamięci, w dobrej opiece i muszą wiedzieć, że w tym momencie mogą na nas liczyć. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Sam Budapeszt nocą, no po prostu wybuchł. To taką dziwną radością, bo to była taka radość bardzo agresywna. Zaczęto niszczyć plakaty Fideszu. Wcześniej tego nie robiono i to była pewna różnica z Polską. No może ludzie chcieli odreagować, może musieli odreagować, więc trochę pewnie będzie dzisiaj ta mgła opadała, ten kurz. No oczywiście zwraca też uwagę bardzo sprawne działanie komisji wyborczej, która policzyła te głosy, no błyskawicznie. Ja pytałem, dlaczego ty nie ma exit polu? Oni mówią, po co exit poll? Przecież wszystko będzie policzone do 10. Ja mówię, ale jak będzie policzone do 10? Przecież macie tak skomplikowany system wyborczy. Z 106 okręgami jednomandatowymi. Nie, będzie policzone. To jest nieprawdopodobne, ale rzeczywiście. No to państwo Orbana było dobrze zorganizowane, jest dobrze zorganizowane, państwo pana Viktora Orbana, bo już do godziny, prawda, 10 wieczorem były te głosy policzone na stronie, wszystko jasne. No, żadnych exit poli nie trzeba, no ale może u nas dlatego tak wolno liczą, żeby twórcy exit poli zarobili. Mam taką teorię.
Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałego poranka w Budapeszcie mimo wszystko. No, dziękuję za film.
To takie odważne życzenia. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Michał Karnowski, kanał Tak, był gościem Poranka Wnet, a my się łączymy już ze studiem Bejrut. Gościem Poranka Wnet jest Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut, jak już słyszeli państwo. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To Studio Bejrut to takim jest wagabondem. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jestem zamontowany w miejscowości Jarosław. Przepięknej, cudownej. Jestem tam od wczorajszego poranku, a przyleciałem w takiej przerwie między jedną rakietą a drugą. Takie są okienka w Bejrucie właśnie też i o 7 rano z ręką na sercu, z bólem głowy. Leciałem szczęśliwie i przez Istanbul na godzinę 19 w sobotę byłem w Warszawie.
No to ale na pewno pan, panie redaktorze, obserwuje, co się dzieje w Libanie i te negocjacje, które nie doprowadziły do żadnego właściwie finału poza kolejnymi groźbami. Piszą komentatorzy zachodni, że Liban jest zakładnikiem jakby tych rozmów. Jaka jest sytuacja w tej chwili w Libanie?
Tak, ja naprawdę wyleciałem ciałem, ale duchem i rozumem jestem w Bejrucie cały czas i śledzę to, co tam się dzieje. Jestem w takim stałym kontakcie. Rzeczywiście te rozmowy, które miały miejsce w Pakistanie, jakichś rezultatów nie przyniosły, chociaż w prasie libańskiej, dzisiejszej porannej, jednak jakiś tam skowronek fruwa, że jednak ze strony zwłaszcza szefa parlamentu irańskiego, który jest głównym, powiedzmy tam, reprezentującym ten, powiedzmy, reżim ajatollahów, który po prostu mówi, że mają oni konkretne propozycje i mają też nawet w zamiarze ustąpić w pewnych rzeczach Stanom Zjednoczonym. Jednak troszkę się wyśmiewają z tego, co miałby zarządzić prezydent Trump, że ma zablokować tą już tak znaną wszystkim cieśninę Ormus. Oni mówią, że zablokujesz, ale sobie i zablokujesz światu i Europie, ale nie nam. I jak będziecie wy walczyć, my będziemy walczyć. Jak wy będziecie chcieli rozmawiać, to my też będziemy rozmawiać pod warunkiem, że będziecie używać logiki. To tak na ten moment. Dobrze, że przynajmniej jeszcze się rozmawia. Ja zawsze Tak podkreślałem, kiedy w Radiu Wnet, czekając na moją audycję, słyszałem tę siglę wojna o Iran. Ojejku, to chyba raczej jest wojna o Liban, bo Liban jest tym przyczółkiem, jest tym ramieniem zbrojnym, jest tym realnym, bezpośrednim zagrożeniem, nie jako państwo Liban, nie jako Libańczycy, tylko jako Hezbollah. I już wiemy, że między innymi Iran niejako stawia warunek o jakichkolwiek ugodach ze Stanami Zjednoczonymi, to warunkiem jest zaprzestanie, no nazwę po imieniu, likwidowania Hezbollahu w Libanie, bo tak naprawdę mamy do czynienia z likwidacją, no i to taką konkretną. Dzisiaj rano były również naloty, były bombardowania. Ludzie giną naprawdę już dziesiątkami, a nawet setkami. I oczywiście w tym wszystkim jest ta przykra, największa, najtrudniejsza informacja, którą podam, to to, że to nie sami bojownicy Hezbollahu giną. I w tym takim najbardziej paskudnym ataku, który miał miejsce we wtorek zeszły, gdzie w ciągu 10 minut zginęło prawie 400 osób, a kilka tysięcy zostało rannych, gdzie zginęło masę dzieci, masę zostało rannych, po których zostały tylko praktycznie zabawki, to jest nieakceptowalne. Jednak z tego, co mówi prasa libańska nawet dzisiaj, Izrael nie przekreślił jeszcze w żadnym stopniu swojego planu przejęcia no przynajmniej 8% terytorium Libanu na południu, czyli stworzenie tak zwanego pasa bezpieczeństwa, a ten pas już nie ma sięgać tylko, jeżeli ktoś zna geografię Libanu, do rzeki Litani, ale do rzeki Hasbani. Są ciągle jednak walki, chociażby w takich miejscowościach jak Bint Jbeil czy Chiam. Są to miejscowości, kto tam był, to wie, rozpostarte na wzgórzach, czyli to są takie miejsca strategiczne. Kto kontroluje te właśnie wzgórza, to praktycznie kontroluje cały południowy Liban. To, co dzisiaj wyczytałem, nie zanosi się na to, żeby Izrael tym razem w jakiś sposób zrezygnował, powiem to dokładnie, z likwidacji Hezbollahu. Jednak skowronki fruwają również w Libanie z gałązkami pokoju, bo po prostu jak gołąbki białe, bo jednak rząd libański aktualny ze swoim premierem sunnitą i ze swoim prezydentem katolikiem maronitą, oni wyraźnie po raz pierwszy w historii Libanu mówią i proszą o bezpośredni dialog z Izraelem, którego Liban nigdy nie uznawał. A ktokolwiek z Libańczyków nawet podałby rękę gdzieś publicznie komukolwiek, kto nosi paszport izraelski, byłby wsadzony do więzienia. A i w historii takie momenty mieliśmy. Tak powiem, kiedyś miss Libanu pozdrowiła miss Izraela, już do Libanu nie mogła wrócić. Czyli to się zmienia. I szanowna pani redaktor, to będzie już jutro. Jutro mamy studio Bejrut z krakowskiego przedmieścia o godzinie 11.30 i myślę, że powiemy wiele, wiele rzeczy, bo to jutro ma być ten pierwszy bezpośredni kontakt między Libanem a Izraelem na tej płaszczyźnie politycznej. Jednak ta część Libanu związana z Hezbollahem, czyli po prostu szyici, to jest 1/3 Libanu, nogami, rękami, głową, sercem są za Hezbollahem i zamiast poprzeć dialog Libanu z Izraelem, to oni po prostu protestowali przed siedzibą premiera, że takiego dialogu nie chcą. Bo oni, jak już mówiłem wielokrotnie, czy jakby nie było, będą zwycięzcami, bo albo osiągną koronę męczeństwa w niebie, albo zwyciężą militarnie na ziemi. Czyli po prostu na razie od tej strony Hezbollahu, szyitów, nie ma najmniejszego otwarcia na konkretny dialog, ale trzeba jeszcze jedno zauważyć. Izrael powiedział już dobitnie, nie popełnię błędu sprzed lat. Żadnych rozmów z Hezbollahem. Rozmawiamy z rządem Libanu i wielu dziennikarzy dzisiaj w Libanie napisało, że tak naprawdę to jest najbardziej logiczne podejście do rozmów, bo inaczej będziemy mieli co półtora roku, powiedzmy, te katastrofy i wojny, i śmierć, i po prostu no, niszczenie Libanu, niszczenie w ogóle naszej tam obecności.
To my zapraszamy jutro na specjalną audycję z studia Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu. Tak. Cieszymy się bardzo i kończymy, bo za chwilę serwis. Kazimierz Gajowy był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia, bo już zbliża się godzina 8. Za chwilę serwis.
Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
Orbán w odwrocie. Madziar triumfuje na Węgrzech. Z pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski. Fiasko rozmów amerykańsko-irańskich w Pakistanie. Trump zapowiada amerykańską blokadę cieśniny Ormus. Premier Donald Tusk w Korei Południowej. O tym powiemy w Wiadomościach Wnet.
Wiadomości Wnet.
Jutro o godzinie 16 czasu polskiego rozpocznie się blokada cieśniny Ormus przez Stany Zjednoczone. USA zdecydowały się na ten krok po fiasku negocjacji amerykańsko-irańskich w Pakistanie. Donald Trump powiedział, że jedyne co jest w stanie robić Iran, to podkładać morskie miny w rejonie cieśniny Ormus. Amerykański prezydent zapowiedział rozminowanie cieśniny i ustanowienie jej blokady na pewien czas. Wysłaliśmy tam nasze okręty do rozminowywania. Mamy podwodne i nawodne niszczyciele min. Są wspaniałe. Wielka Brytania i kilka innych państw wyśle swoje okręty przeciwminowe. Niektóre kraje w ogóle ich nie mają. Nakładamy pełną blokadę na cieśninę Ormus. Nie pozwolimy, żeby Iran zarabiał pieniądze na pozwalaniu na przepływanie statków z ropą wyłącznie do tych krajów, które lubi. Albo wszyscy, albo nikt. Powiedział 45. i 47. prezydent USA Donald Trump w telewizji Fox News. Opozycyjna TISA Petera Madziara wygrała wybory na Węgrzech. Po przeliczeniu 99% głosów uzyskała 53% poparcia. Fidesz niecałe 38,5%. Do parlamentu dostała się jeszcze prawicowa Miho Zang, która uzyskała prawie 6%. TISA prawdopodobnie zdobędzie większość konstytucyjną. Bardzo wygraliśmy te wybory, mówił wczoraj na wiecu po zakończeniu głosowania Peter Madziar.
TISA
i Węgry wygrały te wybory. Nie trochę, ale bardzo, bardzo, bardzo. Usuniemy reżim Orbana, wyzwolimy Węgry, uzdrowimy ojczyznę. Nasze zwycięstwo widać zarówno z Księżyca, jak i z każdego węgierskiego okna. Nigdy tak wiele osób nie głosowało na Węgrzech. Nigdy żadna partia nie zdobyła takiego poparcia jak TISA. Dziękuję za około 3 milionów głosów. Najprawdopodobniej zdobyliśmy 2/3 mandatów w parlamencie. To pozwoli na skuteczną, pokojową i płynną transformację. Szantaż Brukseli zadziałał, skomentował na gorąco w telewizji Republika poseł PiSu, uchodźca na Węgrzech Marcin Romanowski. Powiedział, że wygrana TISY to pewna powtórka z Polski z 2023 roku.
Często ludzie nie głosowali po prostu za konkretną partią, tylko chcieli po prostu zmianę. Polski przykład być może niedostatecznie ich nauczył, że zmiana dla samej zmiany nie jest dobra. Europa konserwatywna straciła bardzo ważny bastion, który był pewnym zwornikiem konserwatywnej Europy, ale no cóż, myślę, że idziemy dalej. Wybory we Francji w pierwszej połowie przyszłego roku.
Powiedział poseł Marcin Romanowski w telewizji Republika. O powodach porażki Fideszu w Radiu Wnet mówił redaktor Michał Karnowski z portalu TAK.
Na pewno Viktor Orban przegrał z wojną i z COVID-em, czyli trochę z tym, z czym w Polsce też przegrała władza. Po prostu zmęczenie tymi samymi twarzami przez 16 lat. Były korekty, ale pewnie za małe. Były zmiany kadrowe. W Polsce to się pojawiło na wielką skalę po 8 latach rządów PiS-u, po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. No to tutaj sobie wyobraźmy 16 lat i dużo, dużo większą władzę.
Fidesz Viktora Orbana rządzi na Węgrzech nieprzerwanie od 2010 roku. Premier Donald Tusk przebywa z wizytą w Korei Południowej. W Seulu spotkał się z prezydentem tego kraju Lee Jae-myungiem. Podczas wizyty podpisano umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym.
Napędową naszych relacji dwustronnych
jest oczywiście współpraca przemysłów zbrojeniowych, którą chcemy kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski.
Premier Donald Tusk przebywa z wizytą w Korei Południowej w ramach swojej podróży do Azji. Wcześniej odwiedził Tadżykistan, następnie uda się do Japonii. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Mecze tego weekendu w Polsce odbywały się pod znakiem oddania hołdu i pamięci dla Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji, który zmarł nagle w piątek. W niedzielę w meczu Akademii Piłkarskiej Śląska-Wrocław syn Jacka, Jan, strzelił pięknego gola z rzutu wolnego, po czym zaprezentował koszulkę z napisem: "Kochany tatusiu, na zawsze będziesz w moim sercu". Po meczu Legia-Górnik a konferencji prasowej trener Legii Marek Papszun powiedział:
"Piłka nożna zeszła na drugi plan, bo ten mecz odbył się w cieniu dużej tragedii, no bo odszedł duży autorytet i przede wszystkim porządny człowiek, człowiek zasłużony dla polskiej piłki, dla Legii Warszawa, i z tego miejsca w imieniu klubu, wszystkich pracowników, wyrazy naprawdę olbrzymiego współczucia dla rodziny, dla bliskich. No i podziękowania dla kibiców, którzy dzisiaj godnie pożegnali Jacka, i myślę, że on dzisiaj już tam na górze na to patrzy, to może być dumny, że dzisiaj tak ludzie go już wspominają, czy oddali mu dzisiaj taki przedostatni jeszcze chyba hołd. Więc tak jak powiedziałem, no dzisiaj ten mecz trochę i piłka nożna zeszła na drugi plan, ale on się odbył i pewnie zaraz o nim będziemy rozmawiać.
Tak, ten mecz się odbył. Rzeczywiście piękna oprawa kibiców Legii Warszawa przed meczem, a sam mecz 1-1. Takim wynikiem się zakończył. Legia objęła prowadzenie w 82 minucie Augustyniak z rzutu karnego, a w 96 wyrównał Paweł Bochniewicz, a więc no, cenny punkt pojechał do Zabrza, a dwa tak naprawdę Legia straciła w ten sposób. Niesamowity mecz w Poznaniu, gdzie Lech remisuje z GKS-em 3-3. Kolejosz trzykrotnie odrabiał straty. Drużyna ze Śląska nie wytrzymała tej wymiany ciosów, choć jeden punkt to dobry wynik dla GKS-u, ale gol na 3-3 padł w 80 minucie, a strzelił go Luis Palma. Inne mecze w naszej ekstraklasie. Widzew pokonał Termalik 1-0. Tu też w samej końcówce Sebastian Berger daje zwycięstwo Widzewowi. Korona Jagiellonia 1-1, Krakowie Arka 2-2, Motor Raków 1-1 i Częstochowianie, którzy ostatnio awansowali do finału Pucharu Polski, ratują remis w 90 minucie. Jonathan Brandt-Brunes z rzutu karnego. I jeszcze dwa ważne mecze po 1-0. Zagłębie Lubin z Radomiakiem w takim wyniku właśnie wygrała, a Wisła Płock z Lechią Gdańsk. I w tabeli prowadzi Lech, który ma 2 punkty przewagi nad Zagłębiem i 3 nad Jagiellonią. I to jest ścisła czołówka, w niej także Górnik. No i dalej Wisła Płock, Raków. Legia awansowała na 13 miejsca w strefie spadkowej. Pogoń widzę w Termalika. Pogoń dziś jeszcze rozegra swój mecz. Natomiast w Betlik pierwszej lidze również bardzo ważne wydarzenia. W piątek Śląsk rozgromił w Warszawie Polonię 4-0. Także kibice przyjezdnej drużyny, piłkarze Śląska, także piłkarze Polonii oddali cześć, hołd Jackowi Magierze. Przecież trenował Śląsk, doprowadzając go do wicemistrzostwa Polski. Inne ciekawe mecze w pierwszej lidze to Ruch, który przegrywa na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Wieczystą 0-2, a Polonia Bytom remisuje z Wisłą Kraków 1-1. W tabeli Wisła ma 7 punktów przewagi nad Śląskiem, a ten z kolei 5 nad Chrobrym Głogów, dalej Wieczysta i kolejne drużyny. Ruszyła Ekstraliga Żużlowa. Spotkania te najciekawsze. Fogo Unia Leszno wygrała z Częstochową 59-31. Betard Sparta rozgromiła Falubę z Zielona Góra 64-26. Remis w meczu Grudziądza z Gorzowem. Motor Lublin pokonał Toruń 56-34. 4, a więc taki mały rewanż za finał Mistrzostw Polski. No i tak to właśnie wygląda. Jeszcze jedno zdanie o Lidze Hiszpańskiej, bo tam tej piłkarskiej oczywiście niestety bez Roberta Lewandowskiego Barcelona pokonała w derbach stolicy Katalonii Espanyol 4-1, a Real remisuje z Gironą, inną drużyną z Katalonii 1-1 i w tym momencie Barcelona ma 9 punktów przewagi nad Realem. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet jest Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Co oznacza przegrana Viktora Orbana? Jakie należy wyciągnąć? Jakie panu się nasuwają wnioski jako pierwsze?
Chyba najprostszy wniosek jest taki, że po 4 kadencjach rządzenia trudno jest rządzić 5 kadencję. Demokracja ma to do siebie, że wszyscy liderzy tracą popularność, nawet jeżeli mają ogromne doświadczenie i osiągają skutki dla swoich społeczeństw. Na pewno też Węgry były i są i będą bardzo podzielone. Części społeczeństwa rządy Orbana się podobały, uważali je za stabilizujące ich pozycje, ich kraju, ich tradycje, ich system wartości, także odwzorowane w nowej konstytucji. Natomiast oczywiście była część społeczeństwa o tendencjach bardziej prounijnych, bardziej progresywnych czy lewicujących, no, które utożsamiały swoje poparcie polityczne z partiami różnej odmiany lewicy. No i oni dzisiaj triumfują. Osiągnęli to, o czym marzyli przez bardzo wiele lat. No, warto podkreślić, że za bardzo wysoką cenę, dlatego że zwycięstwo okazało się możliwe wyłącznie pod warunkiem wysunięcia na plan pierwszy nie kogoś z obozu lewicowego, ale secesjonisty z obozu Orbana, dlatego że Peter Madziar, lider Ciszy, która właśnie, jak wszystko na to wskazuje, na Węgrzech wygrała wybory, to były współpracownik czy partner Orbana. I to człowiek, który przejął właściwie we wszystkich istotnych kwestiach narracje i postulaty charakterystyczne dla Orbana. No może za wyjątkiem podejścia do Rosji, ale we wszystkich pozostałych sprawach, nawet w tej kwestii on nie jest żadnym jastrzębiem na wzór polityków unijnych czy polskiej klasy politycznej. Można by więc powiedzieć, że tak naprawdę jest to zwycięstwo kogoś, kto przedstawił się węgierskiemu społeczeństwu jako Orban bis, ale bez układów i bez domniemanej czy faktycznej korupcji. Co z tego wyniknie? Jaki będzie dalej los Węgier? Bardzo trudno powiedzieć, bo te kilkanaście lat władzy Orbana i nowa konstytucja pozostawia po sobie wiele instytucjonalnych bezpieczników, które wcale nie tak łatwo będzie nowej władzy rozmontować. Węgry w tej chwili to także system kapitalizmu politycznego, system gospodarczy zbudowany wokół osób, które były w dobrych relacjach z Orbanem. To także system medialny nakierowany na popieranie obozu rządzącego. Te wszystkie elementy nie znikną, dlatego że inna siła polityczna wygrała wybory. Podobnie nie znikną problemy z Brukselą, dokładnie tak samo jak do dziś obecny rząd w Polsce, rząd Tuska, męczy się z realizowaniem kamieni milowych po ustalanych skrycie przez rząd Morawieckiego, czy męczy się z negocjowaniem kolejnych odblokowań, kolejnych transz funduszy z KPO. Dokładnie tak samo na Węgrzech będzie ten problem. Oczywiście nowy rząd będzie dokładnie w takim samym rozkroku pomiędzy energetycznym uzależnieniem od Rosji i problemami gospodarczymi, a z drugiej strony oczekiwaniami Brukseli do zaangażowania na rzecz Ukrainy, w jakim był rząd Orbana. Także moje zdanie, wbrew takim bardzo emocjonalnym, bardzo intensywnym komentarzom, które dziś będziemy widzieć i widzimy od wczoraj, moim zdaniem wcale tak dużo na Węgrzech się może nie zmienić. Trzeba pamiętać też, że Orban jest ciągle politykiem dość młodym. Jest młodszy niż Jarosław Kaczyński, który dochodził do władzy w 15 roku. I w mojej ocenie jest możliwe, że on jeszcze do władzy na Węgrzech po paru latach przerwy wróci.
A czy to ta informacja, że jako pierwsze miejsce na wizytę zagraniczną wygrany wybrał Warszawę, to zmienia jakiś układ sił w Europie, czy to zmienia i wspiera po prostu rządy Donalda Tuska, wprost mówiąc, jeśli chodzi o tę politykę europejską?
Zupełnie nie. Moim zdaniem jest to ruch dosyć przewidywalny i zgodny z tym, co powiedziałem. To znaczy, że lider nowej większości na Węgrzech wcale się od Orbana szczególnie nie różni. Gdyby się bardzo różnił, chciał te różnice mocno sygnalizować węgierskiemu społeczeństwu, oczywiście na pierwszą wizytę wybrałby Berlin albo Brukselę albo Paryż. No tymczasem właśnie wybiera kierunek bardzo bezpieczny, to znaczy państwo z własnego regionu, z Europy Środkowo-Wschodniej, państwo z Grupy Wyszehradzkiej, i państwo na czele, którego jako premier stoi polityk, absolutnie jest bardzo bezpieczny dla niego opcji właśnie takiej brukselskiej. Oczywiście temu będzie towarzyszyła narracja prawdopodobnie o odbudowaniu zepsutych relacji, być może zapowiedź wydalenia polityków PiS-u, którzy uzyskali tam azyl polityczny. Być może będzie temu towarzyszyła narracja o odbudowywaniu będącej w kryzysie Grupy Wyszehradzkiej, co oczywiście też, jak dobrze wiemy, nie nastąpi, dlatego że rządy w Czechach i na Słowacji mają tutaj biegun przeciwny do tego biegunu, który reprezentują Tusk czy Madziar. Wektor bardziej, może moglibyśmy nazwać taki populistyczno-konserwatywno-suwerennościowy. Więc jakby wydaje mi się, że to jest taki... Nie powinniśmy za dużo sobie wyobrażać. O tak, nie powinniśmy za dużo sobie wyobrażać. To jest raczej symbolika i to symbolika taka w bardzo bezpieczny sposób, tak żeby też i na Węgrzech sobie Madziar tą pierwszą wizytą nie skomplikował życia.
A jakby pan skomentował wystąpienia, a właściwie wpisy prezydenta Donalda Trumpa dotyczące papieża Leona XIV, ale też tego, jeśli chodzi o członkostwo w NATO. Jak Polska powinna się zachować? Powiedział pan w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego, że powinniśmy się zachować wstrzemięźliwość. Ale czy my możemy w ogóle zachowywać wstrzemięźliwość w sytuacji, kiedy zmieniają się te sojusze na świecie?
W każdej sytuacji można zachować wstrzemięźliwość i wstrzemięźliwość w polityce międzynarodowej, szczególnie jeżeli coś nie dotyczy bezpośrednio nas, jest z reguły wskazana i oczywiście jest pod prąd zbiorowym emocjom, więc nawet ja, mówiąc takie czasem uspokajające komentarze, zdaję sobie sprawę, że próbuję podpowiadać czy wskazywać, jak ja widzę rację stanu i zdaję sobie sprawę jednocześnie, że jest to niepopularne, bo ludzie się włosy jeżą na głowę, jak widzą jakieś kolejne obrazoburcze memy, jakieś dziwaczne komentarze, których nie rozumieją, jakieś aroganckie czy bezczelne wypowiedzi. I wiadomo, że jako Polacy mamy kulturę również opartą nie tylko na kalkulacji własnych interesów, ale też na poczuciu honoru i szczególnie, gdy dotyczy to dla nas rzeczy świętych, takich jak właśnie nawiązania czy aluzje do religii, czy do kościoła, do którego w większości należymy, no to oczywiście uruchamiają się silne emocje. Myślę, że Trump coraz bardziej, że tak powiem, zapracowuje sobie na to, żeby poddawać go otwartej krytyce. Polscy politycy nie powinni mieć z tym problemu. Natomiast zachęcam, żeby jednak rozróżniać Trumpa od Stanów Zjednoczonych. I to nie oznacza jakiejś idealizacji Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są krajem, który jest jednocześnie bardzo duży, silny i jednocześnie ma koszmarne wewnętrzne problemy i gospodarcze, i społeczne, i ustrojowe. Natomiast jest ciągle duży i silny. I tak wygląda rzeczywistość na świecie, że duzi i silni decydują o układzie spraw międzynarodowych, czy nam się to podoba, czy nie. My należymy do średnich, nie należymy do państw bardzo małych i pozbawionych wszelkiego znaczenia. Należymy do średnich. I polityka międzynarodowa z grubsza rzecz biorąc wygląda tak, że średni robią ją z dużymi i silnymi, a duzi i silni ze średnimi, a mniejsi muszą się po prostu dostosować. I to jest pytanie, czego my chcemy na arenie międzynarodowej, czego chce Polska, czego chce polska prawica. Na to pytanie powinniśmy nieustannie szukać odpowiedzi, nieustannie się nad tym zastanawiać i nie koncentrować się na memach czy prowokacjach, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że prowokowanie opinii publicznej jest świadomą strategią doradców prezydenta Trumpa i jego samego, swego rodzaju gra z mediami, swego rodzaju przekomarzanie się z dziennikarzami głównego nurtu, ale także z własnym społeczeństwem. To jest po prostu strategia. To jest strategia utrzymania uwagi na rzeczach wygodnych dla prezydenta, a odciągania odbijania uwagi od rzeczy niewygodnych, takich jak na przykład zbliżająca się możliwa porażka w wyborach połówkowych do kongresu, takich jak brak sukcesów na polu polityki gospodarczej, takich jak brak sukcesów w strategicznej i handlowej rywalizacji z Chinami, takich jak koszmarne po prostu, koszmarne absolutnie wtopy, jeżeli chodzi o publikowanie plików akt sprawy Epsteina i obecność w administracji ludzi blisko związanych z samym Epsteinem i z tymi układami i tak dalej, i tak dalej. Można by długo to wymieniać. Są rzeczy po prostu, którymi prezydent Trump wolałby, żeby Amerykanie się nie zajmowali. A my, sam papież, Kościół katolicki, myślę, że w gruncie rzeczy dla Trumpa nie jesteśmy tutaj jakoś istotni. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w tym układzie wokół Trumpa generalnie rządzą protestanci, a u protestantów, szczególnie protestanci o takim odchyleniu syjonistycznym, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest takie pojęcie u nas szerzej nieznane, chrześcijańskiego syjonizmu. Ono się zrobiło popularne po wywiadzie Tuckera Carlsona z aktualnym ambasadorem amerykańskim, zresztą byłym gubernatorem i byłym kandydatem na prezydenta, ambasadorem w Izraelu, czyli panem ambasadorem Huckabee, i on sam niejako w pewien sposób utożsamia się z tym pojęciem chrześcijańskiego syjonizmu. I to jest coś, co kształtuje wyobraźnię polityczną i poniekąd teologiczną części amerykańskich elit, myślę, że tej części, która akurat otacza prezydenta Trumpa, gdzie trzeba zdawać sobie sprawę, że sam prezydent Trump przedstawia się jako nie człowiek najbliższy wartościom chrześcijańskim czy kościołowi katolickiemu, ale dumnie się przedstawia na publicznych wydarzeniach jako prezydent najbliższy środowiskom żydowskim, do których nigdy nikt bliżej nie był, i się przechwala publicznie, że jego córka przeszła na judaizm. Więc no, w takim kontekście trzeba widzieć to. Więc jeżeli się pojawia w tej chwili na tle krytyki wojny w Iranie, napięcie z papieżem i jakieś tam pogróżkowe wypowiedzi stojącego na czele Pentagonu sekretarza obrony, nie jestem jakoś bardzo zaskoczony. Natomiast co do zasady politycy raczej podziały religijne starają się zasypywać, ukrywać. No a strategia prezydenta Trumpa i jego stronników jest odwrotna, to znaczy każdy możliwy podział, każdą różnicę rozgrywać publicznie, być może na korzyść dla siebie, być może na niekorzyść. Trochę czasem na zasadzie, co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale trzeba grać ostro, trzeba grać o dużą stawkę. Musimy wziąć pod uwagę, że Trump nigdy do końca nie stał się politykiem. On nadal jest trochę tym takim spekulantem z branży nieruchomościowej i dlatego obstawia się ludźmi podobnymi sobie, jak na przykład wysyłany na kolejne negocjacje międzynarodowe Steve Witkoff, także biznesmen z branży nieruchomościowej i inni tego typu. I trzeba zdawać sobie sprawę, że liderzy grający w pierwszej lidze światowej podstawiają mu do negocjacji takich samych. Patrz Rosja, gdzie do negocjacji z Rosją został wyznaczony pan Kirył Dmitriew, czyli także biznesmen z branży nieruchomej, zresztą między innymi mówiąc aferzysta. Czy kraje bliskowschodnie, które również do komunikacji z Trumpem, jego otoczeniem, jego rodziną podstawiają biznesmenów, szefów funduszy inwestycyjnych, a nie klasycznych dyplomatów. To jest pytanie też moim zdaniem, jakie my powinniśmy zadać sobie jako Polacy. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie grać w tą grę? To znaczy, czy rząd polski, niezależnie czy rządzi ta partia czy inna, ma w ogóle dogadanego jakiegoś biznesmena czy szefa funduszu inwestycyjnego, którego może podstawić do rozmów w otoczeniu polityka o takim bardziej transakcyjnym nastawieniu po to, żeby załatwiać polskie sprawy? Obawiam się, że nie. I w tym sensie jesteśmy no, w wielu przypadkach nie w drugiej, a w trzeciej lidze światowej polityki i powinniśmy wyciągać wnioski przede wszystkim dla siebie i dla poprawy swojej sytuacji, obserwując jak gra pierwsza liga czy druga liga światowej polityki.
To ostatnie pytanie, bo pytań jest wiele, ale obiecałam panu, że skończymy szybciej. Drużyna Tuska na 2027. Premier zaprezentował drużynę Koalicji Obywatelskiej na wybór. 10-osobowy zespół, który jest mu niezbędny. Ale dziś Dziennik Gazeta Prawna, Polska podatkowy raj dla bogatych. Zamożni zagraniczni podatnicy, którzy decydują się płacić PIT w Polsce, mogą liczyć na prezenty od fiskusa. Chodzi o to, że jeśli ktoś zdecyduje się na przeprowadzi się do Polski na co najmniej 10 lat, może płacić 200 tysięcy ryczałtu od swoich przychodów za granicę, niezależnie od ich wysokości. Pan myśli, że to są dobre? Tam jest jeszcze jedna preferencja podatkowa, o której już nie będę szczegółowo cytować, żeby zaoszczędzić czasu, ale czy pan myśli, że to jest dobry kierunek, żeby ściągać i jednak uposażać w preferencje podatkowe obcokrajowców, a nie Polaków?
I dobry, i niedobry. Jeżeli tutaj się będą przeprowadzać ludzie, którzy chcą tu płacić podatki, czy przeprowadzać, czy czasem to są fikcyjne przeprowadzki, dobrze wiemy, jak kraje podatkowe funkcjonują. Rzeczywiście mamy system podatkowy mocno niespójny, on ma poważne luki. Ludzie, którzy mają duże pieniądze, wcale nie muszą płacić dużych podatków. Ta ich efektywna stawka podatkowa, jak dobrze pokombinują, może spadać nawet poniżej 10%. Natomiast moim zdaniem tutaj cudzoziemcy, którzy przyjadą do Polski zapłacić podatki, nie są głównym problemem. Głównym problemem jest to, że po prostu dochody podatkowe, które powinny trafiać do budżetu, uciekają nam. I problemem jest to, że ludzie biedniejsi, dysponujący mniejszymi pieniędzmi, żyjący skromniej i którzy właśnie powinien system umożliwiać im gromadzenie jakiegoś kapitału, na przykład po to, żeby mogli kupić mieszkanie albo mieć na przykład własny do kredytu, gdzie mamy najdroższy kredyt, zdaje się, w Europie i coraz bardziej wkłady własne oderwane od możliwości przeciętnego człowieka. Tacy ludzie płacą relatywnie wysokie podatki do budżetu, bo szczególnie jeżeli są zatrudnieni na przykład na umowę o pracę, płacą jeszcze znaczne w swoim koszyku zakupowym VAT, akcyzę i tak dalej. A ludzie bogaci mają do dyspozycji biura zajmujące się optymalizacją, różne struktury finansowe mogą konsumować za granicą, mogą wrzucać w koszty różne rzeczy i właśnie płacić te podatki znacznie niższe. I to jest moim zdaniem większy problem niż ci cudzoziemcy. To znaczy z tych furtek, o których tutaj gazeta pisze, że mogą korzystać cudzoziemcy, dokładnie z tych furtek korzystają też świetnie zarabiający Polacy i nie płacą wcale tych podatków, które są deklarowane, które znamy z jakiegoś tam systemu progów podatkowych, płacą zupełnie inne, znacznie niższe. I wydaje mi się, że to jest jakieś takie głębokie w gruncie rzeczy niedopatrzenie tych, którzy zarządzali systemem podatkowym. To się nie wydarzyło w jakiegoś wyniku wielkiego lobbingu, bo moim zdaniem nie ma takiej lobbingowej siły, żeby takie rozwiązania stworzyć. To się zdarzyło w wyniku po prostu kompletnego bałaganu. Świadectwem tego bałaganu było przygotowanie reformy, którą my w Konfederacji nazywamy polskim nieładem, czyli tej reformy podatkowej, która miała niby zmniejszać degresywność polskiego systemu podatkowego. Finalnie nie wiem, czy jej jeszcze nie wzmocniła i ujawniła ogromne niespójności w poprzedniej koalicji rządzącej, zbudowanej wokół PiS-u. A obecny rząd przejął to z dobrodziejstwem inwentarza, nic z tym nie robi. Nie ma poważnej dyskusji nad kwestią konstrukcji systemu podatkowego w Polsce. Tak naprawdę jest naciąganie za krótkiej kołderki w momencie, jak się pojawi jakiś kryzys i inercja pomiędzy kryzysami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy Konfederacja, był gościem Poranka Wnet, Wywiadu Wnet. Wszystkiego dobrego, panie marszałku.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego na nowy tydzień. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Tymczasem dla państwa może zagrajmy Willie Nelson, Johnny Cash w starym przeboju Riders in the...
Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na BYD.com lub w najbliższym salonie BYD.
Darek, co ty tam znowu grasz?
O mamo, no w Blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych.
Zarejestruj się na blikomania.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
Skąd wzięła się muzyka i kiedy stworzono pierwsze instrumenty? No i czy to możliwe, że nie wykonał ich człowiek? O paleoakustyce opowie w ramach Podwodnej Akademii Radia Wnet profesor Karol Szymczak z Katedry Epoki Kamienia Uniwersytetu Warszawskiego. Podwodna Akademia od poniedziałku do piątku o 9.45. Zaprasza Jakub Duszak.
To była autopromocja.
Radio Poranku!
Minuty po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Żuchowski, dyrektor Powiatowego Szpitala w Garwolinie, wiceszef Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Dzień dobry, panie doktorze. Halo, panie doktorze. Czy my się słyszymy, panie doktorze? Dzwonimy ponownie do pana doktora. To ja tytułem wstępu jeszcze. Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Żuchowski, dyrektor Powiatowego Szpitala w Garwolinie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Wiceszef Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, to już przedstawiałam pana dyrektora. Mamy taką sytuację, że na okładce tygodnika Sieci jest tylko u nas, pieniędzy nie ma i nie będzie na leczenie Polaków, na inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest sytuacja w polskich szpitalach i co będzie się działo w najbliższych dniach? Jak będziemy leczeni? Co może się wydarzyć, jeśli chodzi o ochronę zdrowia?
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, sytuacja w polskich szpitalach, a zwłaszcza w tych, które mnie są najbliższe, czyli w szpitalach powiatowych, jest zła i z miesiąca na miesiąc się pogarsza. Wynika to z tego, że najpierw były ogromne opóźnienia w płatnościach w zeszłym roku. No w tej chwili ten rok w wielu miejscach jest już rozliczony, natomiast te długi, które wynikały z tego, że płatności nie były realizowane terminowo, narosły. Trzeba się z nimi mierzyć. Natomiast było kilka posunięć NFZ-u, które spowodowały pogorszenie naszej sytuacji finansowej. Jest to odebranie programu Dobry Posiłek, a teraz wprowadzenie limitów na badania diagnostyczne, na bardzo ważne badania diagnostyczne, takie jak gastroskopia, kolonoskopia, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. No i w związku z tym, że pomysł na oszczędności na zdrowiu Polaków jest taki, że za te badania, które będą wykonane ponad limit, NFZ planuje płacić albo 50, albo 60% i dopiero po roku. no to szpitali po prostu nie stać na to. Szpitali po prostu na to nie stać i w związku z tym niestety te badania będą przesuwane i Kowalski, który miał mieć badanie, nie wiem, na przykład gastroskopię czy kolonoskopię, no teraz mamy kwiecień, tak, na przełomie na przykład maja i czerwca, nagle okaże się, że termin proponowany to jest 2027 albo 2028 rok. I są to rzeczy przerażające, ale niestety w takich realiach przyszło nam żyć.
To my znamy już z historii Polskiej Służby Zdrowia taką sytuację, gdzie badania były umawiane na 2 lata, na 3 lata z góry i trudno było sobie wyobrazić, że w takim systemie możemy funkcjonować. Czy to oznacza powrót do poprzedniej praktyki? Co de facto rząd planuje zrobić? Czy są jakieś konsultacje z państwem prowadzone dotyczące tej sytuacji?
Od wielu miesięcy dialog, który wcześniej przez, niezależnie od tego, kto rządził, przez wiele lat był prowadzony pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, pomiędzy NFZ-em a środowiskiem dyrektorów szpitali, praktycznie zanikł. Tego dialogu nie ma, no ale jeżeli nie ma pieniędzy, to o czym mamy rozmawiać? O kolejnych uderzających, oczywiście w szpitale też, ale przede wszystkim w polskich pacjentów, pomysłach rządu i NFZ-u. No, kolejne rzeczy, o których słychać groźne pomruki ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ, to jest wprowadzenie limitów na badania specjalistyczne. Do tej pory porady specjalistyczne nie były limitowane, a jest to jeden z tych obszarów, które w sondażach Polacy podkreślają jako największą niedogodność, jako tą rzecz, którą zupełnie się nie godzą w polskim systemie opieki zdrowotnej, czyli długie kolejki do specjalistów. No, jeżeli tak jak było to w przypadku badań, o których przed chwilą rozmawialiśmy, tego typu zmiany zostaną również wprowadzone w poradniach specjalistycznych, to tam kolejki również drastycznie, podkreślam, drastycznie wzrosną.
A jakie
to są pomysły rządu na pogorszenie zdrowia Polaków?
Panie dyrektorze, pan jest praktykiem, ma pan doświadczenie, jest pan wiceszefem Związku Szpitali Powiatowych. To jakie jest rozwiązanie pana zdaniem? Bo to, że pieniędzy brakuje, to odkąd pamiętam świadomie, słysząc o sytuacji w szpitalach w Polsce, zawsze mówiliśmy. Były różne sytuacje, było lepiej w ostatnich latach, teraz znowu wracamy do dramatu. Jakie państwa zdaniem jest rozwiązanie tej sytuacji?
Szanowna pani redaktor, no my mamy całe mnóstwo pomysłów, które niejednokrotnie zgłaszaliśmy. Natomiast w bieżącej sytuacji, no, medycyna jest kosztownym przejawem działalności ludzkiej. Żeby wykształcić lekarza czy jakiegoś innego profesjonalistę medycznego, trzeba ponieść duże koszty. Wszędzie na świecie ludzie wykonujący te zawody raczej należą do osób dobrze zarabiających. No, podobnie stało się już w ostatnich latach w Polsce. Ale też koszty leków, koszty sprzętu są bardzo wysokie. Ta sama zmywarka, no prawie taka sama zmywarka, którą pani ma w kuchni, a podobne urządzenie, które służy do mycia endoskopów, to jest kilkukrotna różnica w cenie, albowiem od tej, która jest sprzętem medycznym, wymagane jest wyjątkowo staranne wykonanie, wymagane jest posiadanie certyfikatu, więc to kosztuje. Kosztowało, kosztuje i będzie kosztować. I ażeby te badania były wykonywane, aby te porady były wykonywane w sposób rozsądny, w takim czasie, który daje rozsądną szansę na wyleczenie, na udzielenie pomocy choremu, albo trzeba zwiększyć sumę pieniędzy w dyspozycji NFZ-u. No w tym momencie jest to kwestia dopłaty z budżetu państwa, bo niestety składki na to zupełnie nie wystarczają na tym etapie. Ten budżet nam się rozjechał zupełnie. Albo trzeba wprowadzić współpłacenie. Albo pogodzić się z tym, że służba zdrowia, ta publiczna, będzie tylko formalna, bo faktycznie, gdy będzie trzeba mieć pomoc w rozsądnym terminie, to będzie to w realiach publicznej służby zdrowia nieosiągalne.
Myślę, że my jesteśmy jakoś już przygotowani do tego współpłacenia, bo też właściwie wszyscy Polacy korzystają, chociaż większość przynajmniej Polaków korzysta też z prywatnej służby zdrowia. Jest jakiś model na świecie, pana zdaniem, który model funkcjonowania służby zdrowia publicznej, który mógłby być wzorem dla Polski?
To znaczy, Mnie się wydaje, że nie ma takiego uniwersalnego modelu, który byłby pasował jak klucz do zamka do wszystkich rozwiązań. W różnych krajach są różne tradycje, są różne nawyki zdrowotne. W wielu nawet bardzo bogatych krajach jest rzeczą zupełnie oczywistą, że za wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza się symboliczną opłatę. Ale też z kolei te choroby, które są istotnym problemem społecznym, jak cukrzyca, jak choroby nowotworowe, tam nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby na tym oszczędzać, żeby były takie sytuacje jak teraz, że na absolutnie podstawowe badania, które pozwalają wykryć na wczesnym etapie choroby nowotworowe, trzeba będzie czekać 2 lata. No to jest jakiś absurd zupełny. Także no trzeba by pośrodkować. Oczywiście w naszej dyskusji nie możemy odejść od realiów ekonomicznych, bo wszyscy jesteśmy nim poddani, ale ta dyskusja musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny i przede wszystkim musi być dialog, a nie tak jak w tej chwili dyktat, nie ma pieniędzy, nie będzie, radźcie sobie.
Ale to jak sobie państwo poradzą? Czy to oznacza, że wprowadzają państwo kolejkowanie, czy będzie protest?
Tak, będziemy kolejkować, a oczywiście protestujemy też. No tutaj ogromne słowa wdzięczności dla naszych protektorów, naszych właścicieli, naszych przyjaciół ze Związku Powiatów Polskich, tu ze strony państwa starostów, w większości, bo przecież wśród starostów też różnie bywa. Mamy bardzo wybitnych i takich, którym ten tytuł zupełnie nie przysługuje, ale w swojej masie bardzo nas wspierają. I bardzo nam pomagają, bo przecież oni czują się odpowiedzialni za swoje lokalne wspólnoty. I w momencie, kiedy szpitale będą się po kolei przewracać, będą upadały finansowo, no to pojawi się pytanie, po co komu powiat, w którym nie ma szpitala? Mhm.
Tymczasem na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, ale też wcześniej pisała o tym Wirtualna Polska, senator Koalicji Obywatelskiej posługuje się fałszywą dokumentacją medyczną. Szpital obnaża kłamstwa. To historia, która dotyczy podobnego szpitala, jak zapewne pana szpital, którym pan kieruje.
Dyrektor... Tak się składa, że znam ten szpital. To jest szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Jego dyrektor to jest wybitny menadżer, jedna z wybitniejszych postaci wśród dyrektorów szpitali powiatowych w Polsce. Natomiast ta arogancja władzy występuje we wszystkich, u wszystkich polityków, wszystkich opcji. To jest niestety brudny cień PRL-u, który w nas został. I niestety wśród wielu partii, które obrosną w piórka, a w zasadzie wszystkich, które do tej pory poznałem, jest tak, że kiedy poczują się, że są przy władzy, no to Polska to my. No, że tak powiem, wycinają sobie różne fragmenty czerwonego sukna, również z systemu opieki zdrowotnej. Lud niech czeka w kolejkach, a tak jak kiedyś mówił rzecznik, rząd się wyżywi, tak teraz kasta rządząca się wyleczy. No, to są rzeczy zupełnie skandaliczne. Ja jestem bardzo wdzięczny mediom, że bardzo piętnują te sytuacje, bo są to sytuacje absolutnie niedopuszczalne.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Będziemy obserwować sytuację w służbie zdrowia. Życzymy wszystkiego dobrego. Krzysztof Rzechowski, dyrektor powiatowego szpitala w Garwolinie, wiceszef Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, pani redaktor. Dziękuję państwu.
A teraz już przenosimy się do Algierii, gdyż papież Leon XIV po raz pierwszy w historii papieżem na ziemi świętego Augustyna łączymy się z Algierią. Radio Poranku! I łączymy się z naszym kolegą Mikołajem Murkocińskim, który już jest, widzę, z nami połączony. Dzień dobry, Mikołaju.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
To jak wygląda sytuacja na miejscu? Czego należy się spodziewać? Jakie są nastroje w związku z wizytą papieża Leona XIV?
No to może zacznijmy od pogody, która jest bardzo mało śródziemnomorska, chociaż być może o tej porze roku, owszem, mogą państwo ze mną zobaczyć Algier, Morze Śródziemne i szare niebo, ponieważ od wczoraj w Algierze bardzo, bardzo intensywnie pada deszcz i dzisiaj również są przewidywane opady deszczu, tak więc troszkę nietypowa aura jak na ten region, przynajmniej o tej porze roku. Natomiast jeżeli chodzi już o samą wizytę papieża, to rzeczywiście, tak jak podkreśliłaś, jest to wizyta historyczna pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsza taka wizyta pielgrzymka Ojca Świętego w ogóle w historii do Algierii. I tu warto także przypomnieć, że jest to zaledwie pierwszy etap dłuższej podróży, ponieważ po Algierii papież uda się do Kamerunu, później do Angolii, aby zakończyć swoją pielgrzymkę po niemal 2 tygodniach w Gwinei Równikowej. Ale ta Algieria właśnie wzbudza największe zainteresowanie także wśród dziennikarzy, których jest bardzo dużo w tym hotelu, w którym tutaj przebywam. Dziennikarze przede wszystkim z Francji, ponieważ wiemy o tych szczególnych związkach między Francją a Algierią. Papież Leon XIV mniej więcej za 10 minut powinien wystartować z Rzymu. To jest krótki dość lot, ponieważ wystarczy przelecieć przez Morze Śródziemne i przewidziane jest lądowanie Ojca Świętego tutaj na lotnisku w Algierze o godzinie 10. Ja wraz z pulem dziennikarzy wyjeżdżamy już za 25 minut na lotnisko właśnie tam, tak aby zobaczyć przylot Ojca Świętego, który później uda się tutaj na takie miejsce pamięci męczenników. Chodzi tutaj o tych wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Algierii. W planie wizyty papieskiej dzisiaj w Algierze jest również wizyta w wielkim meczecie Algieru, który jest tam po drugiej stronie zatoki. Teraz nie widać, dlatego że akurat właśnie nad Algier nadszedł taki szkwał, który właśnie czuje na swoich plecach. A później wizyta, chyba takie najważniejsze, przynajmniej dla chrześcijan algierskich, takie najważniejsze wydarzenie. Wieczorem wizyta w Bazylice Najświętszej Marii Panny Afrykańskiej, czy też Afryki, spotkanie z lokalną wspólnotą chrześcijańską, która jest maleńka. To jest 0,01% społeczeństwa Algierii, które liczy 46 milionów mieszkańców. Chrześcijan, katolików jest troszkę poniżej 9 tysięcy mniej więcej.
To czego się spodziewają mieszkańcy Algierii? Jak komentują? Czy czytałeś już te komentarze? Czy udało ci się porozmawiać z dziennikarzami w hotelu? Jakie najbardziej są oczekiwane słowa papieża w tym miejscu?
No, jeżeli chodzi o słowa, to dopiero się okaże. Najprawdopodobniej będzie bardzo dużo nawiązań do świętego Augustyna, ponieważ to chyba powinniśmy powiedzieć na początku, przecież Algieria to jest ojczyzna świętego Augustyna, o czym często zapominamy. Jutro zresztą papież uda się do Annaby, czyli do Hipony, starożytnej Hipony, której biskupem był właśnie święty Augustyn, gdzie tworzył także święty Augustyn swoje ponadczasowe dzieła. Natomiast jeżeli chodzi o dziennikarzy, którzy tutaj są obecni, tak jak mówiłem, dominuje grupa Francuzów, ponieważ no, stosunki między Algierią a Francją są dość napięte. Zresztą to już historycznie od czasów wojny algierskiej, która zakończyła się na początku lat 60. Wtedy to Algieria uzyskała swoją niepodległość, ponieważ kraj ten był nie tylko że terytorium zamorskim Francji, to był departament Francji, to była część Francji. I od tamtej pory te stosunki między tymi krajami są dość skomplikowane. Dziennikarze francuscy też mówili, że no bardzo, że w zasadzie nie mogą oni uzyskiwać nigdy żadnej wizy dziennikarskiej, aby przyjechać do Algierii. Teraz akurat, jeżeli chodzi o tę wizytę, to taka możliwość się otworzyła. Zresztą rozmawiam o tym z jedną z dziennikarek z dziennika Libération, z którą jechałem taksówką z lotniska. Właśnie wyrażała swoje zdziwienie, że ona sama dostała wizę, ponieważ nic na to nie wskazywało. Ale wiadomo, że wielu dziennikarzy zostało na lotniskach i nie mogła przylecieć tutaj do Algieru. Jeżeli chodzi o drugą grupę, to oczywiście Włosi tutaj dominują, ponieważ to również jest taka, można powiedzieć, bardzo w cudzysłowie sentymentalna wizyta Ojca Świętego w Algierii. No, wiadomo, że papież Leon XIV jeszcze jako kardynał prewost był, czy też wcześniej był generałem Augustianów, w związku z czym on był już w Algierii, aby odwiedzić te miejsca, ale już pierwszego dnia, jeszcze w czasie, kiedy został ogłoszony papieżem, kiedy udał się na tą lodżię, na której można było po raz pierwszy go zobaczyć niemal rok temu, miał powiedzieć, wyrazić chęć udania się właśnie do Algierii. Także ponieważ nigdy troszkę zapomniano o tych wszystkich męczennikach katolickich, którzy tutaj stracili życie w czasie wojny domowej w latach 90. 19 księży, misjonarzy oraz misjonarek, którzy zostali zamordowani. Oczywiście znamy najlepiej tę grupę trapistów, którzy tutaj w 96 roku, równo 30 lat temu, zostali zamordowani na prowincji tutaj w Algierii. Tak więc wizyta z bardzo wieloma takimi symbolicznymi akcentami, no ale wreszcie oczywiście spotkanie z lokalnymi władzami, z prezydentem, także z korpusem dyplomatycznym. Więc można powiedzieć, że ten pierwszy dzień dzisiaj w Algierze to będzie taki dzień, rzeczywiście taki bardzo oficjalny, a jutro w Annabie, dokąd tutaj również dziennikarze udadzą się specjalnym samolotem wieczorem, jutro będzie taki dzień spotkań z lokalną wspólnotą, ale również jutro będzie msza święta, publiczna msza święta, która zostanie odprawiona właśnie w Bazylice świętego Augustyna w Annabie.
A ty jakie masz plany? Jakie plany ma Radio Wnet? Kiedy będzie można posłuchać twoich relacji, Mikołaj?
No, jeżeli chodzi o relacje Radia Wnet, to mam nadzieję, że będą one się odbywały cały czas w poszczególnych audycjach. Ja zapraszam Państwa na godzinę 15.30. Jedna rzecz jest niestety tutaj trudna, że plany szybko się zmieniają. W zasadzie z minuty na minutę się to wszystko zmienia. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, to, że tak powiem, jesteśmy bardzo dobrze, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze się nami tutaj władze opiekują, w związku z czym na pewno będzie dużo okazji, aby się łączyć. Ja zapraszam Państwa dzisiaj na godzinę 15.30 na serwis międzynarodowy Radia Wnet. To będzie wydanie specjalne. Zapraszam Państwa, bo na 95% ten serwis się odbędzie. Zrobimy wszystko, aby mógł się odbyć. No chyba, że tak jak mówiłem, coś się zmieni. Mam nadzieję, że będzie także okazja, aby zwiedzić to miasto, które Państwo widzą za mną albo nie widzą, bo teraz
trochę
jestem mgła. Troszkę widać. No miasto jest rzeczywiście białe i Algier. Algier ma zresztą taki przydomek Biała, Albaida, ponieważ jest to miasto ze wspaniałą architekturą właśnie kolonialną, bardzo francuską. Wczoraj jak jechałem tutaj do hotelu, przejeżdżałem przez miasto, które przypomina troszeczkę Marsylię, a z drugiej strony przypomina troszeczkę Aleksandrię. Choć dużo jest takich, można powiedzieć, akcentów także afrykańskich, ale widać, że tutaj kolonizator francuski odcisnął swoje piętno tutaj właśnie na Algierze, chociaż jest także stara część, która się nazywa Kasba, ale to już historia na inną audycję i na dłuższy czas.
A do kiedy będziesz towarzyszył papieżowi w tej pielgrzymce?
Więc papież wyjeżdża z Algierii w środę rano, to będzie środa o godzinie około 9 czasu lokalnego, wyleci i poleci do Kamerunu. Radio Wnet natomiast pozostaje tutaj w Algierii do czwartku po południu, wtedy wracam do Polski i mam nadzieję, że to będzie także czas, aby coś więcej opowiedzieć o tych tutaj ludziach Algierczykach, ale także o chrześcijanach, którzy tutaj żyją, ponieważ sytuacja kościoła katolickiego w Algierii jest dość specyficzna. Jest to kościół, który jest w cudzysłowie chroniony przez państwo, ale z drugiej strony jest też jego ruchy są mocno ograniczone. Jest on bardzo mały, no, tak jak mówiłem, prawda, około 9 tysięcy wiernych, co wynika również z takiej specyficznej historii. Tak jak wspomniałem, Francuzi tutaj byli do początku lat 60. i Kościół katolicki był przede wszystkim kościołem, no właśnie, tych kolonizatorów, Francuzów, którzy wyjechali masowo z Algierii po tym, jak kraj uzyskał swoją niepodległość, w związku z czym i rola kościoła, który był takim symbolem francuskości, musiała się zmienić. I o tej roli właśnie także chciałbym Państwu przez te kilka dni opowiadać.
To my bardzo serdecznie dziękujemy. Specjalny korespondent Radia Wnet w Algierii, Mikołaj Murkociński był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że do usłyszenia po godzinie 15.30 w serwisie.
Dziękuję, do usłyszenia.
A my będziemy kończyć poranek wnet. Dla Państwa jeszcze zespół, który miałam okazję obejrzeć na żywo, więc jakoś przywiązałam się do niego. Tubaskini. Żegnam się z Państwem o godzinie 8.56. Życzę wspaniałego dnia i wspaniałego słuchania Radia Wnet. Proszę nas wspierać, komentować, być z nami. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Dziękuję całej ekipie. Do usłyszenia.